Ta pieśń, którą zaśpiewaliśmy przed chwilą, jest kwintesencją tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, ale zacznijmy od pewnej ilustracji. Był 11 marca 2011 roku w Japonii. Niespodziewanie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii i zaraz po tym trzęsieniu wielka fala tsunami. Fala, która wdarła się w ląd na około 10 kilometrów, niszcząc wszystko po drodze. Na drodze tej fali znalazła się elektrownia atomowa Fukushima. 3 z 6 reaktorów jądrowych zostało zniszczonych. Śmierć poniosło około 16 tysięcy osób. Ewakuowano 300 tysięcy mieszkańców. I z powodu pośpiechu podczas ewakuacji w Fukushimie wiele zwierząt zostało porzuconych w domach. I wyobraźcie sobie, jaki los miałyby te zwierzęta, gdyby nie pewien człowiek, Naoto Matsumura, który ze względu na swoje własne zwierzęta, tak porzucone, pozostawione, postanowił wrócić do tego zagrożonego rejonu i zająć się swoimi zwierzętami. Około 20 kilometrów wokoło elektrowni teren był zagrożony radioaktywnym skażeniem. No to Matsumura, gdy zobaczył, że nie tylko jego zwierzęta są wielkim problemem, postanowił zająć się wszystkimi zwierzętami z tamtego rejonu. Dlaczego tak postąpił? Na pytanie tak zadane odpowiedział: ponieważ te zwierzęta mnie potrzebowały. I przez długi czas zajmował się tymi zwierzętami. Wielu ludzi posyłało mu pieniądze, posyłało mu towar, żeby miał jak zajmować się tymi zwierzętami. Zasłynął na całym świecie jako strażnik zwierząt z Fukushimy. Dlaczego opowiadam tę historię? Ona oddaje pewną myśl, którą chciałbym dzisiaj się z wami podzielić. Zwierzęta. Oczywiście kochamy zwierzęta. Niektórzy bardzo kochają zwierzęta. I porusza nas to, że taki człowiek poświęcił się, naraził się, bo przecież nikt tam nie chciał mieszkać w tym rejonie, żeby te zwierzęta ratować. Ale cóż zwierzęta w porównaniu z ludźmi? Pan Jezus powiedział, że jesteśmy o wiele więcej warci niż kruki, czy wróble, czy jakieś inne zwierzęta. Bo jesteśmy koroną stworzenia Bożego, bo ludzka dusza ma wielką wartość w oczach Bożych. I chciałem dzisiaj, żebyśmy pomyśleli, przyjrzeli się pewnej tajnej operacji, której dokonał Bóg w celu naszego zbawienia. A Słowo Boże, które dobrze i zwięźle opisuje istotę tej tajnej operacji, znajdujemy w Filipian w 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To Słowo Boże opowiada o wielkim wydarzeniu, które nie było dostrzegalne i rozumiane, a jednak On panuje nad całym wszechświatem i On postanowił dokonać czegoś niezwykłego w celu ratowania ludzi. Osobą, która dokonała tej tajnej operacji jest Syn Boży Jezus Chrystus. Pismo Święte mówi o Nim, że On nie pojawił się dopiero wtedy, gdy urodził się w Betlejem, ale poucza nas o preegzystencji, o istnieniu wcześniej. Syn Boży był obecny przy stworzeniu świata. W środę mieliśmy wykład, omawialiśmy imiona Boga i między innymi wymieniliśmy imię Elohim, które jest imieniem w liczbie mnogiej. I właśnie już w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale pojawia się ta myśl. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje. Do kogo Bóg powiedział, uczyńmy? Powiedział do siebie w liczbie mnogiej, powiedział do Syna Bożego, powiedział do Ducha Świętego, uczyńmy człowieka na obraz nasz. A ewangelista Jan, zaczynając Ewangelię, daje świadectwo o preegzystencji Syna Bożego. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało. I z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Tu mowa o Synu Bożym, o naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, który, jak Pismo mówi, był obecny przy stwarzaniu świata i dzięki Niemu to wszystko się stało. Mamy też w Ewangelii Jana zapisaną rozmowę Jezusa z Żydami. I do nich powiedział Pan Jezus takie słowa. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest, Jahwe. Jam jest. Wow. To jest świadectwo o tym, że tam w Betlejem to nie to, że się zaczęło życie Syna Bożego. On istniał od wieków, od wieków. Jeszcze jedno świadectwo Pisma z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Patrzcie, On tam już był, tam już był. Więc mamy świadectwo o istnieniu Syna Bożego przed tym, zanim się pojawił w postaci Jezusa Chrystusa. A dlaczego się pojawił? Ano dlatego, że ludzkość znalazła się w niewoli grzechu. Od Adama i Ewy się to zaczęło, że wszyscy potomkowie ich rodzili się na tej ziemi z grzeszną naturą. I problem polegał na tym, że ludzie sami nie mogli powrócić do Boga. Grzech oddzielił ich od Boga, grzech domagał się kary, sprawiedliwość Boża musiała doznać zadośćuczynienia i trzeba było przeprowadzić akcję ratunkową, tak byśmy powiedzieli. Bóg jest duchem, a grzech zrodził się w ciele. Trzeba było zejść do poziomu ciała, trzeba było na tym poziomie fizycznym, poziomie życia w ciele dokonać przebłagania za grzech. Musiała się przelać prawdziwa krew, nie jakaś mistyczna, tylko prawdziwa krew człowieka, Syna Bożego jako baranka Bożego. Gdy ktoś znajdzie się w jakichś tarapatach, w jakimś problemie, ratownik musi zejść do niego, żeby go ratować. Wszyscy chyba pamiętamy niedawną akcję ratunkową w jaskini w Tajlandii, gdy 12 chłopców z ich przewodnikiem zaginęli i nie było wiadomo, gdzie się znajdują. Ta akcja, która trwała od 23 czerwca do 10 lipca, przyciągnęła uwagę całego świata. Ratownicy musieli nie tylko odnaleźć, gdzie się znajdują ci chłopcy, ale też tam dotrzeć i ich wyprowadzić w bardzo skomplikowany sposób. Używam tego obrazu, żeby pokazać, pobudzić nas do myślenia, że Syn Boży, przebywający w chwale, przebywający w obecności Ojca i Ducha Świętego, chcąc ratować nas grzeszników, musiał zejść do poziomu ludzkiego życia, ludzkiej postaci, musiał przyjąć ludzkie ciało. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby, z powodu ciała tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Rzymian 8 rozdział 3 werset. To musiało się odbyć w ciele. Dlatego wyobrażamy sobie, że tam w niebie odbyła się narada. Kto pójdzie? Jak to zrobimy? I wierzymy, że Syn Boży powiedział, ja pójdę, stanę się człowiekiem, zostawię chwałę, zostawię ten majestat, zostawię tę rozkosz przebywania w miłości Ojca i Ducha Świętego i pójdę na ten świat, pójdę, by ratować lud, by ratować w pierwszej kolejności swój lud, lud wybrany, Izraela. Ale jak zobaczył, że to nie tylko jego lud jest w potrzebie, a ten jego lud nawet nie bardzo chce tej pomocy, to okazał pomoc dla wszystkich narodów, czego owocem i my jesteśmy. I jak przeczytaliśmy w naszym tekście, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. I to jest mowa właśnie o inkarnacji, o wcieleniu Syna Bożego, o tej tajnej operacji, jaka się odbyła poza wiedzą ludzi. Nikt nie wiedział, że coś takiego się odbywa. Zresztą, gdy przeprowadza się jakieś operacje, tajne operacje, to zazwyczaj polegają one na tym, że bardzo wąskie grono osób tylko o tym wie. Celem Syna Bożego było to, żeby zbawić ludzi z ich grzechów. To bardzo wyraźnie zostało powiedziane przy zapowiadaniu narodzin Jezusa. Urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale tak czytamy. Żeby móc zbawić ludzi z ich grzechów, Syn Boży musiał się przedostać na teren poziomu życia, w którym żyją grzeszni ludzie. Musiał się przemieścić, musiał się objawić w ciele, musiał w ciele żyć między ludźmi i złożyć za nich ofiarę. Z pewnością znamy rozmaite historie, jak ratownik przenika na wrogi mu teren, żeby uratować kogoś, kto się na nim znajduje. Jest dużo różnych filmów poruszających historii na ten temat, zwłaszcza amerykańskich różnych historii. Ale my też, Polacy, mamy swoją bardzo poruszającą historię, trochę patriotyzmu i w naszej sali dzisiaj się trochę pojawi. Myślę o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ten oficer Wojska Polskiego, przedwojennego Wojska Polskiego, w porozumieniu z Polskim Państwem Podziemnym postanowił przeniknąć do obozu Auschwitz, żeby dokonać oceny sytuacji w obozie i zorganizować tam ruch oporu. Żeby się przedostać, w Warszawie, w czasie, gdy Niemcy robili łapankę, podstawił się, stanął w szeregu wśród tych, których połapali. To było 19 września 1940 roku. I dwa dni później rotmistrz Pilecki pod innym nazwiskiem znalazł się w obozie Auschwitz jako zwykły jeniec. Dali mu tam numer, to nawet 4859. I ten człowiek przez prawie 3 lata rozpracował wszystko, co tam w tym obozie jest. Wykonał swoje zadanie, które mu zostało zlecone. Uciekł z tego obozu 27 kwietnia 1943 roku. No i można by powiedzieć, jak to w ogóle możliwe? Tego dzisiaj się mówi o nim, że to był najodważniejszy z odważnych. Niezwykłego czynu dokonał. Niestety polska władza ludowa po wojnie nie doceniła jego wyczynu, wręcz oskarżyła go o jakieś współpracowanie z obcymi wywiadami i niestety w maju 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, skazany na karę śmierci i w 1948 roku stracony w Warszawie. Dzisiaj rotmistrz Witold Pilecki jest uznawany w Polsce za bohatera. W 1990 roku unieważniono wydany na niego wyrok śmierci. W 2006 pośmiertnie został odznaczony orderem Orła Białego, a w 2013 podniesiony do rangi pułkownika. Historia niezwykła. Historia, która nas Polaków bardzo buduje i sprawia, że rośnie nam serce, że tacy ludzie w naszym narodzie byli i wierzę, że są. Że są gotowi do takich czynów. Witold Pilecki przez swoje bohaterstwo, przez to, że przeniknął do obozu wroga, że wykonał tam zadanie, stanowi jedynie ilustrację tego, czego dokonał Syn Boży Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat. Bo przecież trzeba nam pamiętać, że On przyszedł na wrogi sobie teren, że przecież księciem tego świata jest diabeł, że przecież nie został powitany, nie został nawet rozpoznany, a w końcu został ukrzyżowany. Ale On przyszedł w konkretnym celu, jak Biblia mówi, aby zniweczyć dzieła diabelskie, aby dobrać się do istoty problemu, aby rozwiązać problem grzechu, aby zbawić ludzi z ich grzechu, aby, jak już tutaj niedawno rozważaliśmy mocno, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli jeszcze trochę o tym, bo Biblia sporo na ten temat mówi, jakiego wyrzeczenia musiał się podjąć Syn Boży. Przecież wiedział, gdzie idzie, wiedział, co go tu będzie czekać. Wiedział, że gdy przybierze postać ludzką, to będzie w tej skórze ludzkiej chodził przez te 30 parę lat. I że to nie będą komfortowe warunki i nie były od samego urodzenia. On to wiedział. Ile on się musiał wyrzec, jak zaprzeć się samego siebie. Rok temu pewna dama, Dawn Muhammad z Georgii, oddała nerkę dla swojego 74-letniego ojca. Aby to zrobić, musiała schudnąć 24 kg. Chciała uratować ojca, chciała mu pomóc, ale jak widać po oczach, to kobitka, która lubi pojeść i lubi różne smaki, tam wiecie, z McDonald'sa i z jeszcze innych restauracji amerykańskich. I opowiadała, że jak ją brało na to jedzenie, to tylko ta jedna myśl ją powstrzymała, że ona kocha ojca i chce go uratować, chce mu dać tę nerkę, że musi to zrobić, musi to zrobić. I zrobiła to, jak świadczyła, z miłości do taty. Syn Boży zrobił to z miłości do nas, do grzeszników. Zrobił to z miłości, o tak powiedzmy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. On wyparł się samego siebie, nasz tekst mówi. Wyparł się samego siebie, zaparł się swoich praw, swoich przyjemności. Nie walczył o swoje prawa, nie upierał się, że jemu się należy. Odsunął to na bok, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. Współcześniona Biblia Gdańska mówi, ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi. Jakby Duch Święty nam pokazał sens tych słów, znaczenie, wielkość poświęcenia Syna Bożego, bo my dzisiaj sobie tak leciutko, często przechodzimy nad tą prawdą do porządku. O, On umarł za nas, pośpiewamy pieśń, trochę się wzruszymy i tak myślimy, że On się tak poświęca, tak jak my się poświęcamy, że w niedzielę wcześniej rano wstaniemy, chociaż niekoniecznie nawet na tyle wcześnie, żeby zdążyć tu na czas na nabożeństwo. I tak się poświęcimy, że tak z 2 godziny wytrzymamy, ale i tak trochę nam już długo. Lepiej, żeby nabożeństwo tak do 1,5 godziny. Bo to jeszcze można wytrzymać na miękkim krześle. I tak sobie myślimy, że my tak się poświęcamy, że w weekendy to tak, no nie jedziemy tam nad wodę, tylko do kościoła idziemy. No to jest poświęcenie, prawda, czy nie? Jeszcze próbę trzeba czasem zrobić, mówię tu do tych, co usługują. To też jeszcze trzeba dodatkowo. Pan Jezus ogołocił samego siebie, zostawił wszystkie wygody, całą chwałę zostawił i przyszedł tutaj. Przyszedł z powodu przygotowanej mu radości, wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, jak mówi Hebrajczyków 12:2. On chciał nas uratować, chciał nas zbawić z naszych grzechów, dać ludziom możliwość powrotu do Boga. On chciał utorować drogę, żeby ludzie mogli wrócić do społeczności z Bogiem. I myśląc o tym, że tę drogę otworzy, że stanie się drogą dla ludzi do powrotu do Ojca, wycierpiał krzyż, wycierpiał to życie w ciele. Tę akcję trzeba było przeprowadzić sekretnie. To była tajna operacja. Tylko nieliczni byli zorientowani w tej operacji, ci, co czytali uważnie Pismo Święte. My dzisiaj też, Bóg różne rzeczy robi i ludzie nie wiedzą, nie rozumieją. Ale ci, którzy czytają uważnie z modlitwą Słowo Boże, to Duch Święty objawia nam, jakie są Boże plany, co się będzie działo. Dzieciaki nam tu dzisiaj prezentowały troszeczkę ten scenariusz cały tej akcji. Najpierw było to anielskie zwiastowanie Miriam zaręczonej z Józefem dziewicy. No to przecież potrafimy sobie wyobrazić, jakie to było trudne. Jak to, żeby ta dziewczyna zaakceptowała takie rozwiązanie? Ona się zgodziła. poczęła z Ducha Świętego. Ale Józef złapał się za głowę, co teraz? I trzeba było temu Józefowi wytłumaczyć, żeby nie można było tego ogłosić. Mędrcy skomplikowali trochę sprawę. Przyleźli tam i prosto do Heroda poszli i mówią, tu król się rodzi. A Herod, Herod miał obsesję na punkcie swojej władzy. I aż cała Jerozolima zadrżała, co teraz będzie Herod robił z tą sprawą. Wszystko było skomplikowane. To z tym narodzeniem Jezusa Chrystusa, to nie była taka oczywista sprawa. To była tajna akcja, która wymagała zaangażowania aniołów i paru osób, poprzez których Bóg to postanowił przeprowadzić. Trzeba było też jeszcze, jak wiemy, zaaranżować spis ludności, żeby Józef z Marią w sposób niebudzący jakichś podejrzeń udał się do Betlejem, bo tam się miał narodzić Syn Boży w ludzkim ciele. No i stało się. Bóg przeprowadził tę akcję wcielenia, inkarnacji, wejścia w ludzkie ciało Syna Bożego. I Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? I czego możemy się uczyć z tej akcji, tej operacji inkarnacji Syna Bożego? Poza tym, że jest to część wielkiego planu zbawienia, że powinniśmy to rozumieć, to wiedzieć, że bez tego aktu nie byłoby w ogóle ofiary za grzech, która by zmazała grzech świata, nie byłoby w ogóle naszego zbawienia. Ale czego praktycznie my, chrześcijanie XXI wieku, możemy się uczyć od Jezusa Chrystusa, który jako Syn Boży postanowił wejść w ludzkie ciało, zaprzeć się samego siebie, jak czytaliśmy, poświęcić się, zniżyć się do poziomu sługi, stać się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Czego możemy się uczyć? Możemy się uczyć tego, że tak jak On, żeby ratować grzeszników, dokonał takiej niezwykłej operacji, żebyśmy my też mieli na sercu wewnętrzną potrzebę ratowania tych, którzy są wokół nas, ratowania od wiecznego potępienia, przyprowadzania ich do znajomości Pana Jezusa. Tu trochę nawiązujemy do kazania z ostatniej niedzieli na temat rozmowy ratunkowej. Że powinniśmy mieć w sobie takiego ducha, żeby na wszelkie sposoby ratować ludzi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jezus Chrystus jest naszym bohaterem. Jako Syn Boży, który przyjął postać człowieka, zadziwia nas, zdumiewa, sprawia, że chcemy mu śpiewać, że chcemy go uwielbiać. Oczywiście na ile to rozumiemy, na ile doceniamy wartość tego, co zrobił. Ale On też świeci nam przykładem, że my też tacy powinniśmy być względem innych ludzi, względem naszych krewnych, naszych bliskich, naszych domowników, względem naszych znajomych, sąsiadów, ludzi, z którymi pracujemy, że tacy powinniśmy być. Syn Boży nie zostawił nas na pastwę szatana. Mógłby powiedzieć, no cóż, zgrzeszyli, trudno, no dzieli nas taka odległość jak niebo a ziemia. Nie? No tak, to była ta ogromna, nie, bo to zupełnie inna kategoria życia, zupełnie inny świat, niebo a ziemia. Ale On postanowił zejść z nieba, dokonać takiej operacji, poświęcić się tak. I jest pytanie, Czy naśladujesz Jezusa Chrystusa w ratowaniu ludzkich dusz? Czy ci też tak zależy, żeby ratować grzeszników, którzy giną? Czy na tyle miłujesz Boga, na tyle chcesz naśladować Jezusa Chrystusa, że ciągle chodzisz z tą myślą, jak uratować choćby jeszcze jednego, jak uratować następną duszę? Czy masz w sobie choć troszeczkę z tego, co było w Chrystusie Jezusie, jeśli chodzi o poświęcenie dla tej sprawy? Bo niestety nieraz jest tak, że my nawet okazji nie wykorzystujemy. Nawet gdy Bóg podsuwa nam człowieka jak na talerzyku, żeby mu powiedzieć o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, a my patrzymy na ten talerzyk, mówimy, taki ten talerzyk jest, no jakby na innym talerzyku to może. Ale ja dzisiaj nie mam nastroju. I zostawiamy. Nie tylko nie wykorzystujemy okazji, możliwości, ale bardzo też często w ogóle nie szukamy takich możliwości. Bo przecież Bogu chodzi o to, żebyśmy nasiąkali Jego charakterem, Jego miłością, Jego pasją ratowania ludzkich dusz, żebyśmy stawali się naśladowcami Syna Bożego. Jemu zależy na tym, żebyśmy wykazali się taką samą postawą, jaka była w Chrystusie Jezusie, względem siebie, żebyśmy tacy byli. Żebyśmy potrafili poświęcić czas, poświęcić środki, poświęcić swoją wygodę. Ta kobieta, żeby uratować swojego ojca, co już nie było nawet pewne, że się jej uda uratować, 24 kilo schudła. A my potrafilibyśmy schudnąć, wyrzec się i różnych przyjemności, żeby kogoś uratować, żeby dać mu świadectwo, że chcemy go przyprowadzić do Jezusa Chrystusa, że to jest dla nas takie ważne. Oto jest pytanie. On przyszedł, aby nas ratować. My powinniśmy być tej samej myśli, która była w Jezusie Chrystusie. Przykładem takiej postawy może być dla nas apostoł Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale napisał: dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, chociaż nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. Tej niezwykłej duchowej operacji wcielenia Syna Bożego, mając to na uwadze, że On i w ten sposób daje nam przykład, jak my powinniśmy się zachowywać. Skłońmy nasze serca dzisiaj do tego, żeby w te święta stać się ratownikiem duszy i choćby jednej duszy, żeby zejść do tej duszy. Nawet jak wpadła w jakąś jamę, to starać się przedostać, tak jak ci ratownicy z tej jaskini w Tajlandii, żeby zakombinować trochę, ruszyć się, żeby ratować, żeby nie pozwolić tak iść ludziom do wiecznej otchłani. Wcielenie Syna Bożego to jest wyzwanie dla nas. To nie jest tylko po to, żebyśmy pośpiewali o tym i powiedzieli: dzięki Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś nas uratować. Tak, trzeba Mu dziękować, bez końca trzeba Mu dziękować. Ale nie może być dla Niego lepszego podziękowania za to, co On zrobił, za tę operację tajną, której dokonał, wcielając się w ludzkie ciało, ponad to, że my będziemy gotowi wyrzec się, zaprzeć się samych siebie, różnych swoich wygód, różnych swoich przyjemności, swoich praw, które mamy, żeby podać rękę, żeby ratować, żeby wskazać na Jezusa Chrystusa, żeby być narzędziem Bożym w tym wielkim dziele zbawienia. Wzywam was do tego, bracia i siostry, i zachęcam. Niech wcielenie Jezusa Chrystusa będzie dla nas takim poselstwem, takim wezwaniem dzisiaj, że skoro On zostawił chwałę nieba i stał się sługą i poniżył się do tego stopnia, że się dał zaliczyć do pospolitych przestępców, On święty, Bóg, to ja nie mogę stawiać żadnej granicy w tym, żeby ratować ludzi od wiecznego potępienia. Niechby Jego wcielenie, niechby ta niezwykła operacja inkarnacji Syna Bożego była takim zaczynem w te święta do tego, że my byśmy też zaczęli tak ratować z taką pasją, z takim zaangażowaniem ludzi wokół nas. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam was do tego, byśmy wspólnie razem Panu się dzisiaj zgłosili, byśmy dziękując Mu za to, że On gdzieś tam w zamierzchłych, nieznanych dla nas czasach podjął taką decyzję, że przyjdzie na ten świat w postaci ludzkiego ciała i będzie nas ratował i zbawi nas z naszych grzechów. Niech ten obraz zamieni się dzisiaj w naszą modlitwę, w zgłoszenie się. Nie tylko w podziękowanie Panu za to, że to zrobił, ale w zgłoszenie się, nasze wspólne zgłoszenie się. Panie, chcę Cię naśladować w tym, co Ty zrobiłeś. Chcę być jak Ty. Chcę ratować. Poprowadź mnie, Duchu Święty.